Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami rolnictwa i klimatu zaprezentowali w piątek założenia tzw. tarczy antyputinowskiej.
Rozwiązania zawarte w dokumencie to m.in. przeciwdziałanie inflacji, ochrona miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, a także derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki.
Podczas konferencji szef polskiego rządu zapowiedział m.in. wsparcie dla rolników, które ma także zniwelować skutki wzrostu cen żywności. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dziś to gospodarze ponoszą największe koszty w zakupie nawozów, dlatego będą dopłaty.
Jakie to są dopłaty, szanowni państwo? To 500 zł do każdego hektara, do 50 hektarów użytków rolnych, a do łąki pastwisk to 250 zł również do 50 hektarów. Czyli każdy rolnik, nawet ten, który ma 100 hektarów, 150 hektarów, też do 50 hektarów otrzyma tę dopłatę. Oprócz tego zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc publiczna dla producentów nawozów. Od drugiej strony, od strony produkcyjnej, też, jeśli będzie taka wola Komisji Europejskiej, to będziemy starali się wdrażać odpowiednie rozwiązania, bo wiadomo, że ten przemysł nawozowy, to jest przemysł energochłonny.
Premier Mateusz Morawiecki dodał, że wiedząc, jak wielkim wyzwaniem cenowym dla wielu gospodarstw domowych są obecnie realia gospodarcze, już wkrótce wypłacone zostaną 13 emerytury dla blisko 10 milionów emerytów i rencistów.
Ważnym elementem tarczy antyputinowskiej będzie bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie się w tym obszarze od Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. przeznaczenie 3 miliardów złotych na dokapitalizowanie spółki Gaz System, która buduje gazociągi. Jako polską inwestycję w bezpieczeństwo energetyczne wymienił gazociąg bałtycki i gazoport w Świnoujściu.
Minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau spotkał się w piątek ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Simonem Coveneyem.
Tematem rozmów była wojna na Ukrainie, w tym napływ uchodźców m.in. do Polski oraz do pozostałych państw regionu.
Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że solidarność z naszym wschodnim sąsiadem jest powinnością wszystkich państw należących do europejskiej, a także światowej wspólnoty wolnych narodów.
Minister zwrócił uwagę, że zarówno Irlandia, jak i Polska podejmują liczne inicjatywy na arenie międzynarodowej w celu zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie i rozliczenia zbrodni wojennych.
Profesor Zbigniew Rau wskazał przy tym, że oba państwa dążą m.in. do zapewnienia pomocy humanitarnej uciekającym Ukraińcom.
Występujemy na licznych forach międzynarodowych razem po to, by próbować wywrzeć presję na Rosję, by zgodziła się na stworzenie korytarzy humanitarnych w Ukrainie. Wspólnie z panem ministrem omówiliśmy środki pomocy humanitarnej, jakie podejmują oba nasze państwa. Liczymy, że Irlandia będzie kontynuowała wsparcie dla Ukrainy i działania pomocowe dla uchodźców.
Minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że współpraca Polski i Irlandii na rzecz Ukrainy ma podwójny wymiar.
Z jednej strony są to wspólne wysiłki dyplomacji obu państw, a z drugiej strony kwestie ekonomiczne dotyczące wsparcia dla sankcji nałożonych i nakładanych w przyszłości na Rosję i Białoruś, podkreślił szef MSZ.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się w piątek uroczyste podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy o obronie ojczyzny.
Prezydent podkreślił, że mimo silnych sojuszy i członkostwa w NATO, Polska musi być zdolna obronić się sama. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Zwiększenie nakładów na armię, prostsze zasady awansu, zachęty do wstępowania do wojska oraz regularne planowanie kolejnych modernizacji. Ustawa o obronie ojczyzny została dziś podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej, w czasie prac w parlamencie, udało się wokół niej zbudować konsensus polityczny. Prezydent wskazał, że dziś Polska jest w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka lat temu. Stacjonują u nas wojska sojusznicze, między innymi amerykańskie, kanadyjskie i rumuńskie. To jednak nie zwalnia z obowiązku działania na rzecz rozwoju własnych sił zbrojnych.
Nie może to funkcjonować na zasadach, które zostały skrojone pod inny ustrój i w innych czasach. Ustawy z 1967 roku napisanej pod wojska polskie w ramach Układu Warszawskiego, że wymaga to nowego rozwiązania, rozwiązania napisanego dla samodzielnej, wolnej polskiej armii, wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej ojczyźnie. Dlatego podjęta została decyzja o przygotowaniu tej ustawy.
Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński mówił, że Polska musi być krajem, który będzie bronił się skutecznie. Jak podkreślił prezes partii rządzącej, musimy budować społeczne poparcie dla wojska i bronić pojęcia wspólnoty i narodu.
Wysiłek dla zbudowania sił zbrojnych w wymiarze właściwym dla sytuacji, w której znaleźliśmy się, dla sytuacji państwa dziś zagrożonego, jest absolutnie konieczny. To jest podstawa prawna do takiego wysiłku. Cała reszta to, mam nadzieję, zgodne działanie wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych.
W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych w tym roku zostanie przeznaczone nie mniej niż 2,2% PKB. Od roku przyszłego ma to już być minimum 3%. Wojska operacyjne mają liczyć 250 tysięcy, a Wojska Obrony Terytorialnej 50 tysięcy żołnierzy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
75 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców uczy się w polskich szkołach, poinformował minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dodał, że 10% dzieci jest w oddziałach przygotowawczych, a 90% w klasach, gdzie uczą się polskie dzieci.
Resort edukacji szacuje, że do szkół może zgłosić się około 700 tysięcy ukraińskich dzieci. Do tej pory zrobiło to 10% osób w wieku szkolnym.
Profesor Przemysław Czarnek zaapelował do samorządów, aby coraz częściej tworzyły oddziały przygotowawcze, które mogą działać w obiektach nie będących szkołami.
Minister powiedział, że nie zakłóci to systemu edukacji, a co więcej, pozwoli na uniknięcie stresu dla ukraińskich uczniów, którzy nie znają polskiego języka.
Apelujemy o to, ażeby do szkół, do klas polskich z polskimi dziećmi przyjmować w szczególności, nie mówię tylko i wyłącznie, ale w szczególności te dzieci ukraińskie, które przynajmniej rozumieją język polski, bo wtedy jest to dla nich mniejszy stres. Dziecko po takim ogromnym stresie, traumie wręcz, wojennej, nie potrzebuje dodatkowego stresu, na który jest narażane wówczas, kiedy przyjmowane jest do klasy polskiej, nie rozumiejąc języka polskiego.
Profesor Przemysław Czarnek zapowiedział, że w kolejnych dniach będą podjęte decyzje w sprawie uelastycznienia dostępu do infrastruktury pozaszkolnej. Szef resortu podziękował przy tym spółkom Skarbu Państwa, które już przekazują obiekty na potrzeby szkół.
Ministerstwo Edukacji podniosło także maksymalną liczbę dzieci przyjmowanych do klas od 1 do 3 i oddziałów przedszkolnych o 2-3 osoby. Chodzi o ukraińskie dzieci.
W lutym płace w przedsiębiorstwach urosły najszybciej od lat. Towarzyszył im też wzrost zatrudnienia.
Z najnowszych danych GUS-u wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ubiegłym miesiącu wzrosło o 11,7% licząc rok do roku i wyniosło ponad 6200 zł.
To pierwszy tak silny wzrost od 2008 roku. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze urosło o 2,2%. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski wskazuje na znaczenie tych danych.
Przede wszystkim kluczowym elementem jest zatrudnienie, to znaczy ono w realny sposób mówi, że udało nam się z tego dołka pandemicznego już praktycznie wyjść. Kwestia wysokości płac, oczywiście w ujęciu nominalnym, też jest w jakiegoś stopniu optymistyczna, natomiast trzeba pamiętać, że inflacja nie tylko zjada, tak kolokwialnie mówiąc, część zarobków, natomiast też jest przyczyną tak gigantycznego wzrostu nominalnego, bo jeśli byśmy odjęli od tego wzrostu inflacji, to już tak to doskonale nie wygląda, ale dalej dobrze.
Ekspert dodaje, że te dane są istotne w ujęciu globalnym, ponieważ polski rynek pracy stoi obecnie przed wyzwaniem przyjęcia uchodźców z Ukrainy.
Analitycy spodziewają się tymczasem, że w kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach spowolni.
Metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował na naszej antenie Ojcu Świętemu Franciszkowi za zapowiedź poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież dokona tego aktu 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wcześniej zwrócili się o to do Ojca Świętego biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy.
Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przypomniał, że tego aktu dokonał także w naszych czasach Ojciec Święty Jan Paweł II.
To zło w Rosji jakoś przez jakiś czas przestało mieć taką wielką siłę, ale Matka Boska powiedziała, że po zawierzeniu, po spełnieniu tych warunków przestanie przez jakiś czas być prześladowanie Kościoła, przestaną być wojny. I teraz widzimy, że to zło znowu wzmogło się i dlatego zwróciliśmy się do Ojca Świętego i dziękujemy Mu, że dał nam tę odpowiedź 25 dokona tego aktu zawierzenia.
Ojciec Święty Franciszek zachęcił księży biskupów z całego świata, by przyłączyli się do niego w modlitwie o pokój i poświęceniu oraz zawierzeniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież dokona tego aktu podczas celebracji pokutnej w Bazylice Watykańskiej. Tego samego aktu 25 marca dokona w Fatimie ksiądz kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.